Edyta Szewerniak-Milewska, dzień dobry. Nowe wzory deklaracji VAT 7, 7K i 7D i zmiana zasad rozliczeń w tych deklaracjach dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Poza tym zupełnie nowe formularze VAT 27 i VAT 28. Do rozmowy o tych nowościach zaprosiłam Pawła Dymlanga, doradcę podatkowego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Od rozliczenia za lipiec lub trzeci kwartał tego roku obowiązują nowe wersje formularzy VAT 7, 7K i 7D. Czy wszyscy podatnicy VAT czynni muszą je stosować i co właściwie w tych formularzach się zmieniło?
Nowe formularze, nowy formularz z oznaczeniem 15, czyli na przykład VAT 7, czy 7K, czy 7D15, od 1 lipca, składając deklarację od 1 lipca, mają składać ci podatnicy VAT czynni, którzy dokonują właśnie rozliczeń w systemie odwrotnego obciążenia, czyli są zobligowani. Ci są zobligowani już od 1 lipca. Natomiast podatnicy, którzy do tej pory i nadal nie mają właśnie rozliczeń w systemie odwrotnego obciążenia, chodzi mi o ten krajowy reverse charge, mogą stosować jak najbardziej do końca jeszcze tego roku te formularze na starym druku numer 14. Chociaż oczywiście mogą już zastosować sobie nowy formularz, to jest kwestia dla nich wyboru.
A co jest nowego w tych formularzach? Co się
Jeśli
zmieniło?
Chodzi o nowy formularz, właśnie ten właśnie oznaczony symbolem 15, tam przede wszystkim przeredagowano, przekonstruowano sposób prezentacji importu usług, gdzie mamy odrębną pozycję dla importu usług, który my rozliczamy, a usługę nabywamy od podatnika podatku od wartości dodanej i miejsce opodatkowania jest ustalone według zasady ogólnej 28b. Od właśnie oddzielna jest tutaj tabelka, rubryka dla wykazywania, pokazywania importu usług, które my rozliczamy, ale właśnie kupując tą usługę poza, powiem tak bardzo ogólnie, poza Unią, albo dla których ma na przykład zastosowanie inny przepis, jeśli chodzi o miejsce opodatkowania. W przypadku podatników krajowych to będzie tylko de facto 28e. Jeśli chodzi o usługi na nieruchomościach. Dalej, to tylko import usług. Druga ciekawa informacja dotyczy właśnie tutaj ulgi na złe długi, a bardziej chodzi mi o tą drugą stronę medalu, chodzi mi o nabywcę i obowiązek właśnie korekty po jego stronie podatku naliczonego w przypadku, kiedy właśnie upłynął ten 150 dzień od terminu płatności i właśnie w deklaracji za ten okres on powinien dokonać pomniejszenia tego podatku naliczonego. Więc tutaj już ustawodawca, resort finansów właśnie przygotował właśnie taką dodatkową tabelkę, w której właśnie tą kwotę korekty tego podatku naliczonego taki dłużnik, taki kontrahent, nabywca będzie musiał wykazywać. No i oczywiście najważniejsza właśnie ta zmiana, która jest związana właśnie z tym systemem reverse charge, odwrotnego obciążenia tego krajowego. Tam wprowadzono odrębną pozycję, odrębną rubrykę dla dostawcy, który musi wykazywać właśnie wartość tej sprzedaży, która dla niego jest właśnie wartością przychodu, kwotą netto, bo i tak VAT-u należnego nie rozlicza, a wydzielono właśnie rubrykę dla nabywcy, który tą właśnie wartość swoich nabyć w ramach systemu odwrotnego obciążenia krajowego musi wykazywać z kwotą podatku. I tu chodzi właśnie o krajowe odwrotne obciążenie, czyli podstawa prawna artykuł 17 ustęp 1 punkt 7 i 8, a zupełnie odrębną rubrykę przewidziano również dla nabywcy, który również rozlicza podatek należny w systemie reverse charge, ale chodzi o transakcje transgraniczne, towarowe, czyli artykuł 17 ustęp 1 punkt 5. Czyli to są właśnie takie rozdzielone właśnie te dwie pozycje.
Jest jeszcze jedna zmiana. Powiem tak może nieco żartobliwie, że nasz ustawodawca postanowił zaoszczędzić na tuszu. Pieczątek.
Do pieczątek, tak. Że tam na samym końcu, tak? Mm-hmm. W tej deklaracji tam zlikwidowano tam jedną z rubryk.
Tak. Mm-hmm. I nie ma już obowiązku po prostu nastawianie pieczątek.
Po podpis mamy.
Tak.
Mm-hmm, dokładnie.
Jasne. Czyli to są zmiany, które wprowadzono w deklaracji VAT 7.
Takie proekologiczne niektóre.
Tak, no, niektóre. Mm-hmm. Ale proszę powiedzieć, czy nadal trzeba składać te zerowe deklaracje VAT 7, czy może to się zmieniło?
To się nie zmieniło, tak? Jeżeli jesteśmy podatnikami VAT czynnymi, nawet jak nie dokonujemy obrotu w danym okresie rozliczeniowym, nawet jeżeli nie mamy też zakupów w tym okresie rozliczeniowym, no to jest, jeżeli chodzi o tak naprawdę chyba tych mikroprzedsiębiorców, to tych mikroprzedsiębiorców i tak nie zwalnia to z obowiązku składania deklaracji VAT 7, czy tam 7K na przykład, bo najczęściej oni wtedy rozliczają się nawet wtedy już kwartalnie, także nadal muszą składać te deklaracje zerowe, tak? Nieskładanie tych deklaracji może ich narazić na konsekwencje w postaci wykreślenia i w ogóle jego podatników VAT czynnych. Także to wynika z przepisów, z ustawy, więc nadal muszą składać te deklaracje VAT 7. Co innego w przypadku, kiedy zawieszą działalność gospodarczą, prawda? Bo wtedy ustawowo nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-owskich.
Jasne. Ale taką deklarację VAT 27 za to wprowadzono. Proszę powiedzieć, po co i czemu ona służy?
Mm-hmm. Wprowadzono właśnie taki dodatkowy obowiązek informacyjny, który ma być taką dodatkową informacją dla fiskusa. Tak? Taki nie chcę powiedzieć donos, ale to jest od razu informacja dla fiskusa, że sprzedawca dokonał dostawy takich towarów, dla których VAT ma rozliczyć nabywca. Mhm. Czyli po pierwsze, sprzedawca nie rozlicza VAT-u należnego, ale kieruje informację w postaci informacji VAT-27 do fiskusa, że dokonał dla tego konkretnego nabywcy dostaw o takiej a takiej wartości. Mhm. I wtedy fiskus może to weryfikować. Tak? Czyli teraz już w sposób troszkę bardziej prostszy, bo może sprawdzić deklarację, którą złożył nabywca, czy on dokonał rozliczenia tych nabyć o tej właśnie wartości po jego stronie i czy wykazał właśnie VAT należny od tych nabyć.
Krzyżowa kontrola po prostu.
Taka od razu z automatu, która nie wymaga dodatkowych na przykład czynności sprawdzających. Także jasne. To jest dodatkowe ma być ułatwienie, przyspieszenie takich weryfikacji tych rozliczeń. Dla fiskusa ma być to ułatwienie po prostu.
A takie techniczne pytanie, czy w VAT-27 należy wpisywać każdą fakturę osobno?
No nie, tam właśnie jest mowa nawet w ustawie o sumie wartości dostaw. W przypadku właśnie tych towarów w załączniku numer 11 albo usług, chodzi o sprzedaż praw do emisji gazów cieplarnianych, to znaczy na co jest odrębna tam rubryka, ale trzeba wpisywać sumę tej wartości tych dostaw, więc proszę państwa, tutaj akurat mogłoby nie starczyć nam tych formularzy, gdyby było nie wiem, 1000-2000 faktur do wykazania w jednej informacji VAT-27, więc wykazujemy sumę tych wartości tych dostaw.
Dla jednego kontrahenta, dla jednego nabywcy,
są tam rubryki.
To teraz jeszcze porozmawiajmy o tych kwotach, które się wpisuje, czy je się w jakiś sposób zaokrągla.
Generalne zasady zaokrąglania się nie zmieniły, jeśli chodzi o właśnie zaokrąglanie artykułu ustawy, jeśli chodzi o zaokrąglanie, że pomijamy wartości poniżej pół grosza więcej zaokrąglamy do pełnego grosza. Ale właśnie grosza, chodzi o to, że tam wykazujemy właśnie wartości w złotych i w groszach, tak? Czyli powoduje to, że powinniśmy...
Inaczej niż w VAT-7, prawda?
Tak. Powinniśmy zsumować wartości wszystkich tych faktur w złotówkach i w groszach i taką sumaryczną wartość wpisać właśnie w tą rubrykę.
A jak korygować VAT-27? Czy jest do tego jakiś specjalny formularz?
Ten sam formularz, który służy dla wykazania tych transakcji VAT-27, posłuży też dla korekty, bo tam mają państwo właśnie odrębną pozycję. Albo złożenie informacji, albo korekta tej informacji. Przy czym trzeba odróżnić dwie sytuacje. Sytuacja, kiedy my rzeczywiście, składając deklarację VAT-27, popełniliśmy pewien błąd i w okresie późniejszym ten błąd trzeba skorygować, bo wtedy będziemy dokonywać korekty właśnie tego okresu rozliczeniowego, wykazując właśnie tą rubrykę i zakreślając tam korekta informacji, tej korekty VAT-27, a odróżnić trzeba od takiej sytuacji, kiedy przykładowo w danym miesiącu my dokonaliśmy dostawy tych towarów, a na przykład 2 miesiące musimy zmniejszyć tą podstawę opodatkowania, bo na przykład był udzielony rabat, zwrócono część towaru, bo wtedy nie było żadnego błędu, żebyśmy musieli się tutaj wracać do danego okresu rozliczeniowego, wtedy na bieżąco zmniejszamy wartość tej dostawy, wykazując to właśnie czasami nawet z wartością ujemną, tak, w odpowiedniej rubryce VAT-27, czyli mamy tam dane tego kontrahenta, dane tego nabywcy i dokonujemy zmniejszenia. Ponieważ zmieniła się wartość tych danych, określonych właśnie wartościowo, to też będziemy musieli zakreślić tą rubrykę A. Nastąpiła zmiana danych.
Jasne.
W tym przypadku.
I jeszcze jedna, wydaje mi się, bardzo ważna informacja. Powtarzamy...
Wszystkich tych kontrahentów. To tak akurat z objaśnień dokładnie nie wynikało w ogóle, bo w ogóle jak była projekt rozporządzenia, to tam fiskus resort finansów się zarzekał, że on pokaże, że on objaśni nam, jak stosować tą informację. A potem jakoś tak bardzo lakonicznie do tego podszedł. Dopiero teraz niedawno się pojawiły pewne informacje na stronach ministerialnych właśnie, jak ewentualnie podejść do tej kwestii wypełnienia tych deklaracji. Mhm. Ale tak, generalnie, jeżeli mamy złożyć korektę, czy z bieżącą składamy informację VAT-27, będziemy pokazywać wszystkich kontrahentów, bo wobec niektórych zaznaczymy, zmiana danych nastąpiła, tak. A wobec niektórych nie zaznaczymy tego, czyli nic się nie zmieniło.
Dobrze, jeszcze jeden zupełnie nowy formularz, VAT-28, czyli wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej.
Tak, to jest, proszę państwa, bardzo, bardzo ograniczony zakres praktyczny zastosowania tego formularza, bo to tylko nie będę liczył na palcach jednej ręki, ale naprawdę do wąskiego kręgu podatników w Polsce, którzy właśnie chcą być na liście prowadzonej przez ministra finansów, liście podmiotów, które złożyły taką szczególną kaucję gwarancyjną, która powoduje, że kontrahenci ich, nabywcy od nich tych pewnych towarów określonych w załączniku numer 13 do ustawy, chociażby chodzi na przykład o paliwa, nie ponoszą żadnego ryzyka w postaci odpowiedzialności solidarnej z tytułu podatku należnego, który być może ten sprzedawca mógłby nie odprowadzić. Czyli jeśli chodzi właśnie o tryb składania tej kaucji gwarancyjnej, tutaj zmiany miały miejsce w przepisach, jeśli chodzi o właśnie kwestię postępowania z tą kaucją gwarancyjną, zwrotu tej kaucji gwarancyjnej, to zostało bardziej sformalizowane, doprecyzowane w ustawie, a druk VAT-20 28 stworzony został specjalnie właśnie dla tych kontrahentów, dla tych podatników, którzy składają taką kaucję gwarancyjną, tak, tryb wnioskowy właśnie o złożenie tej kaucji gwarancyjnej, VAT 28.
To na koniec naszej rozmowy poproszę jeszcze o komentarz do konkretnej sytuacji podatnika. Załóżmy, że podatnik podpisał umowę i dostał zaliczkę na dostawę laptopów w czerwcu. Wartość umowy przekracza 20 tysięcy, więc to jest ta jednolita gospodarcza transakcja. Sprzęt dostarczył dopiero w lipcu. Jak ma to rozliczyć?
Przykładowo weźmy, że ktoś zawarł umowę albo złożone zostało zamówienie w czerwcu na kwotę, która przekracza właśnie tą kwotę 20 tysięcy złotych netto. Tak, i wpłacił zaliczkę w czerwcu. No w czerwcu nie obowiązywały nowe przepisy, więc ktoś otrzymując zaliczkę na przykład w kwocie, nie, załóżmy 5 tysięcy, ale w kwocie brutto, wystawił na to fakturę z VAT-em 23%. Dokonując dostawy już w lipcu, ma zastosować nowe przepisy, tak, ale dla całej transakcji, tak, wartość jednej tej transakcji przekraczała 20 tysięcy, a więc w lipcu będzie musiał dokonać korekty tej faktury zaliczkowej i zamiast właśnie zastosować stawkę 23, zastosować dla tej kwoty mechanizm odwrotnego obciążenia, wystawiając oczywiście fakturę tą rozliczeniową już końcową, w przypadku, gdyby to nie była przedpłata, ale rzeczywiście zaliczka, to potem w lipcu musiałby wystawić tą fakturę rozliczeniową już oczywiście z odwrotnym obciążeniem, także tutaj obowiązują przepisy, to wynika z przepisów przejściowych, tutaj dla tej transakcji obowiązują przepisy z momentu dostawy towaru, tak można by powiedzieć, a niekoniecznie z momentu powstania obowiązku podatkowego, bo wtedy byśmy mieli dla pewnej kwoty 23, a dla różnicy byśmy mieli odwrotne obciążenie. Nie, tutaj zastosowani mają właśnie te przepisy przejściowe, które zostały w ustawie właśnie wprowadzone.
Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, to na pewno nie koniec zmian VAT, więc niejednokrotnie będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję moim gościem. I do zobaczenia w przyszłości, bo zmiany w VAT to jest nasz chleb powszedni, prawda?
Jasne. Moim gościem był pan Paweł Dymlang, doradca podatkowy.
Dziękuję bardzo.